Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj jest z nami ojciec Grzegorz Woś. Witam, ojcze.
Kłaniam się.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja. Drodzy Państwo, w tym wyjątkowym, pięknym dniu witam Państwa z sercem przepełnionym ciepłem i taką życzliwością i serdecznością dla wszystkich, którzy słuchają tej audycji i w ogóle dla wszystkich. Dzisiaj, i zapraszam oczywiście do słuchania naszej audycji, a dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Wojciech Bartoszek, duszpasterz apostolstwa chorych oraz kapelan szpitala tymczasowego w Katowicach. Czy nasz gość jest z nami już?
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, księże.
Panią Barbarę i wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże. Proszę księdza, tak zamieniłam parę słów, kiedy przyszłam do radia z panią z recepcji. Tak sobie mówiłyśmy, że tak trudno w tym dniu jeszcze wypowiedzieć nowe, ożywcze, oryginalne słowa, życzenia. Wypowiadamy te życzenia, Chrystus zmartwychwstał, głosimy zwycięstwo życia nad śmiercią, wzywamy do radości i życzymy sobie radości, pokoju, ale przecież wiemy, że te życzenia składamy w samym sercu, powiem tak górnolotnie, bólu i cierpienia świata. Zresztą mówi o tym dzisiaj Ojciec Święty w swoim orędziu. Nie wiem, czy ksiądz słuchał orędzia Ojca Świętego.
Nie, ja dopiero godzinę temu ze szpitala wróciłem.
Tak, no właśnie. No i wypowiadamy też te życzenia wtedy, kiedy indywidualnie spotykamy się z naszymi bliskimi, z przyjaciółmi i wiemy, że te osoby i my też dotknięci jesteśmy bólem, dotknięci jesteśmy trudnymi sytuacjami, cierpieniem. Właśnie tak mówię o orędziu Ojca Świętego, bo jak zwykle Ojciec Święty nawiązał do tego bólu świata, do wojen. Oczywiście do pandemii i skutków wiążących się z pandemią, ale też do tego Ojciec Święty użył nawet takiego określenia, że to, że w obliczu pandemii są jeszcze wojny i agresja, to jest skandal. I myślę, że to jest mocne słowa, ale bardzo, bardzo mnie przynajmniej, do mnie przemawiają bardzo, bardzo mocno. Również Ojciec Święty nawiązał do wykluczenia ekonomicznego, do wykluczenia ludzi, do osamotnienia. A w środku tego wszystkiego głosimy orędzie zmartwychwstania. Ksiądz, jak już powiedziałam na początku, jest duszpasterzem apostolstwa chorych, a więc ma na co dzień kontakt z ludźmi chorymi. Ale też obecnie, w czasie pandemii, ksiądz jest w samym środku bólu. Tak myślę sobie, bo tak dużo słów pada, a myślę sobie, jak można w zetknięciu z tym konkretnym cierpieniem, jak można głosić orędzie zmartwychwstania. Gdyby ksiądz mógł troszeczkę też naświetlić tę sytuację, która jest teraz w tym szpitalu, w którym ksiądz jest w Katowicach.
Rzeczywiście jest to wielkie cierpienie i mało kto nie przeszedł tej choroby COVID-19 w szpitalu, może wyobrazić sobie to cierpienie. Ale z drugiej strony od grudnia jestem świadkiem tego, że można by powiedzieć, jestem w samym sercu Ewangelii, Kościoła i apostolstwa chorych. To nie w sensie tego, że te trzy rzeczywistości, które przywołałem, to jest jakaś przestrzeń cierpienia tylko. że my szukamy tego cierpienia, jakieś cierpiętnictwo. Nie. Mówię to w kontekście tego nadawania sensu, odkrywania sensu życia właśnie pośród tego bólu i cierpienia. I codziennie jestem świadkiem tego, jak ta Ewangelia, jak ten Kościół, to zbudowanie Kościoła na fundamencie wiary heroicznej nieraz i heroicznej miłości dokonuje się. To ma miejsce. Jak to pięknie, że to teraz tutaj niejako się spotykamy i teraz, czyli w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bo nasze życie nie kończy się na Wielkim Piątku. Życie Pana Jezusa nie skończyło się na Wielkim Piątku. Benedykt XVI nieraz też mówił, że współczesny świat to jakby doświadczenie Wielkiej Soboty, doświadczenie pustki. Ale w duchu wiary dochodzimy do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. I to, można powiedzieć, to doświadczenie zmartwychwstania, spotkania ze zmartwychwstałym, ono się rzeczywiście dokonuje w takiej przestrzeni, niejako to już jakby ukazując praktykę tego, to odwołam się do tego doświadczenia sprzed 2, 3, 4 godzin, gdy byłem z księdzem Waldemarem na oddziale covidowym, że wielu, wielu pacjentów przyjmowało Komunię Świętą ze łzami w oczach, że mogą dzisiaj uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przyjąć Pana Jezusa. Pan Jezus nadaje nam sens. Pan Jezus obecny właśnie w Komunii Świętej, ten Zmartwychwstały, nadaje sens przede wszystkim samym osobom chorym, cierpiącym, ale także tym, którzy im posługują.
Tak, ale czy to odczytywanie sensu wiąże się ze świadomością ludzi, którzy przebywają teraz w szpitalu, że jest ten czas Wielkiej Nocy, czas zmartwychwstania, czy też połączone jest to z jakąś służbą księży, czy służbą też, chciałam powiedzieć, służbą za pomocą słowa, bo tu o to mi chodzi. Proszę księdza, my też, zwyczajni ludzie, którzy nie pracujemy może w szpitalu najczęściej, spotykamy się przecież, szczególnie teraz w czasie Wielkiej Nocy, chociaż jesteśmy wzywani do tego, żeby pozostać w domu, ale jednak gdzieś tam spotykamy kogoś cierpiącego, odwiedzamy, czujemy się pociągnięci, jakąś taką wezwani do tego, żeby pójść do człowieka cierpiącego, osamotnionego i brakuje nam słów. Co można powiedzieć w obliczu konkretnego cierpienia?
Mówię z doświadczenia kapłańskiego, duszpasterskiego. Ja tam nie idę jako ksiądz Wojciech Bartoszek. Mm-hmm. Ja tam idę jako osoba, którą posyła Pan Jezus i ja mam w ręku Najświętszy Sakrament.
No tak.
Ja tylko jestem narzędziem i nieraz jakoś sobie to uświadamiałem, że to ja tu jakimś jestem naprawdę pośrednikiem tego, co się dzieje w sercu chorego na przykład i w sercu rodziny jego. Bo to rodzina się czasami kontaktuje z nami, z kapelanami. I my też pewne rzeczy później choremu przekazujemy, zwłaszcza gdy jest na oddziale intensywnej opieki medycznej, gdzie jest utrudniony kontakt z rodziną, to my też pewne rzeczy przekazujemy, jak gdyby w dwie strony. I to, mówię od strony czysto ludzkiej także, to my tylko jesteśmy takimi przekazicielami, a od strony tej zasadniczej i duchowej, to my tylko przekazujemy łaskę Boga przez sakrament pokuty, w sakramencie pokuty, w sakramencie namaszczenia chorych i w sakramencie Komunii Świętej. Pani mówiła o świadomości. Oczywiście tu ja to od razu, jak gdyby od strony takiego, no to znowu doświadczenia praktycznego, patrzę przez pryzmat świadomości pacjenta też, bo jest ponad 20 pacjentów nieświadomych na oddziale intensywnej opieki medycznej. Ale przy każdym modlimy się, przy każdym prosimy Pana Boga o łaskę zdrowia. A na oddziale wewnętrznym to znowu osoby, które są świadome. Rzeczywiście ta posługa słowa, rozmowa, na ile oczywiście się da, jest możliwe, bo to nie tak, że wszyscy oczywiście pragną spotkania z księdzem. Zawsze, gdyby cała, można powiedzieć, paleta jest przyjęcia nas, księży, w szpitalu, paleta postaw wobec nas. I począwszy od takiej postawy, można powiedzieć, heroicznej, o której gdzieś też wspomniałem, postawy także i ofiarowanego cierpienia za Kościół, za księży, za rodzinę, to nieraz chorzy wypowiadają, nie wiedzą do końca, że ja prowadzę apostolstwo chorych, niektórzy wiedzą, ale to oni sami to odkrywają, sami to w praktyce odkrywają, to jest taka postawa. Jest postawa, powiedzmy, też z naszej strony podprowadzania w różny sposób pod tą główną relację do Chrystusa, przez rozmowę, przez sakramenty. Czasami ktoś mówi, że nie chce przyjąć z różnych przyczyn sakramentów. To wówczas staram się zapytać, a czy mogę za Pana, za Panią pomodlić się o łaskę zdrowia? No i zdecydowana większość wtedy prosi o tę modlitwę i nieraz to też znowu jest jakiś początek do głębszej relacji.
Tak. Proszę księdza, chciałam spytać o taką jeszcze rzecz, może troszeczkę poboczną, bo co jakiś czas docierają do nas informacje, że w szpitalach brakuje, no wiadomo, że służba zdrowia, mówiąc najogólniej, jest bardzo obciążona, wyczerpana, ale że brakuje pomocników, może wolontariuszy. Czy jaka jest sytuacja w waszym szpitalu? Czy ksiądz widzi taką potrzebę, ale tak, bo ksiądz ma już dość duże doświadczenie. Co ksiądz myśli o tym? Na ile wejście ludzi z zewnątrz jest możliwe do w takich sytuacjach, do tych oddziałów covidowych tak zwanych?
Myślę, że będę przekazicielem też głosu osób, które zarządzają szpitalem, że zwłaszcza osoby profesjonalnie przygotowane do tej posługi, a więc lekarze i pielęgniarki, to są najbardziej mile widziane osoby
do
tej posługi.
No to oczywiste, jak gdyby, prawda?
Przede wszystkim o takie osoby tutaj z wielu stron, w wielu mediach także jest mowa o tym, że jest to zaproszenie do pomocy. Pani też pyta się o wolontariuszy.
Tak, właśnie o to mi chodzi, bo
my też jako, powiedzmy, księża jesteśmy wolontariuszami w szpitalu i z tego, co mówię, ostatnio cieszymy się z księdzem Marcinem Niesporkiem, od grudnia jesteśmy w szpitalu, że mamy kolejnych dwóch pomocników w tej posłudze, dwóch kapłanów, czyli w sumie już nas czterech jest do tej...
Ale również kapłanów, a więc spełniacie konkretną funkcję duszpasterską.
Oprócz tych właśnie wolontariuszy są klerycy, są bracia zakonni, są siostry zakonne. Tu też potrzeba tego jakiegoś przygotowania pielęgnacyjnego do tej posługi. Nie, ktoś, kto raczej nie ma takiego przygotowania, już nie miał jakiegoś wcześniejszego doświadczenia w tej pracy, to raczej to nie to miejsce do tej posługi, bo wydaje się, że gdyby pamiętając także o tym bardzo dużym gronie osób starszych, którzy są teraz osamotnieni też i w domach, że tu jak najbardziej ta pomoc takich wolontariuszy jest jak najbardziej potrzebna.
Niekoniecznie w szpitalu, ale może raczej w środowisku, tak?
Tak jest. Mhm. A wracając do szpitala tymczasowego, to tutaj ta posługa tych wolontariuszy właśnie też w tych najbardziej podstawowych, jakichś takich czysto ludzkich także elementach posługi jest konieczna i jest udzielana właśnie chorym.
Tak. Proszę księdza, chciałabym jeszcze zapytać o sytuację apostolstwa chorych w czasie tego zamknięcia, izolacji jednak. Jak teraz apostolstwo chorych, jak kontaktuje się ze swoimi członkami?
Jak to od wielu lat tym głównym źródłem naszego takiego kontaktu z chorymi jest miesięcznik, jest list. 30 tysięcy nakładu tego miesięcznika do chorych w całej Polsce. Niejako te ostatnie numery miesięcznika, one z racji też im obecnej tej mojej posługi w szpitalu niejako też dotknęły bardziej tej posługi wobec chorych w szpitalu, zwłaszcza jeśli chodzi o sakrament namaszczenia chorych, spowiedź czy też komunię, ale myślę, że dla tych, którzy są w domach, którzy normalnie też otrzymują ten miesięcznik, te treści mogą być jak najbardziej zasadne. Drugi oczywiście kanał tego taki bezpośredni, taki relacji, to stale funkcjonujący sekretariat apostolstwa chorych. Śmiało można zadzwonić do pań, które są w sekretariacie apostolstwa chorych. No i ten trzeci, to jakby czekamy na ten lepszy czas, to znaczy doświadczenie rekolekcji czy dni chorego. Na ten moment to jest to jeszcze ograniczona możliwość organizowania tych form spotkań wspólnotowych.
Tak, proszę księdza, kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku, pewnie tak jakoś przed rokiem, albo może 10 miesięcy temu, to mówił ksiądz o możliwości wsparcia duchowego u was w apostolstwie za pośrednictwem telefonu. Czy do tej pory ta forma jakoś funkcjonuje?
Mówię, to pracownicy, zwłaszcza
tak,
tutaj.
Tak, ja rozumiem, ale czy jakiś może, bo słuchają nas ludzie, którzy może chcieliby, czy mógłby ksiądz podać jakiś telefon?
Do sekretariatu apostolstwa chorych jak najbardziej tu zapraszam do tych rozmów. Kierunkowy 32.
Tak.
251.
Tak.
21, tak. 52. Powtórzę, 32. Tak. 251, 21, 52.
Tak, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby, może mają poczucie izolacji, osamotnienia, chcieliby porozmawiać z kimś, to tam czekają osoby, z którymi można porozmawiać. Takich miejsc, ksiądz na pewno wie o tym, takich miejsc, takich telefonów, numerów telefonów w Polsce teraz jest sporo, prawda? Więc pomagamy sobie jeszcze w ten sposób, wspieramy siebie. To jest takie, dla mnie to jest niezwykle piękne inicjatywy się w czasie tym trudnym, w czasie pandemii jakoś okazały, czy zorganizowali się ludzie, aby pomagać sobie w bardzo różny sposób. To jest niezwykle, niezwykle piękne i takie, powiedziałabym, dające nadzieję, że nie jesteśmy już tak całkowicie skupieni tylko na swoim ekranie komputera i telewizora. Proszę księdza, czy ksiądz może z nami zostać w czasie rozmów, czy nie bardzo?
Tak, oczywiście.
To bardzo, bardzo dziękujemy za to, co do tej pory. Powiem tak, że niełatwo jest rozmawiać z człowiekiem, który, tak jak z księdzem teraz, który ma tak bogate doświadczenie i codzienne, dopiero co ksiądz wyszedł z samego środka tego miejsca, gdzie ludzie jednak cierpią i oczekują wyzdrowienia, powiem tak górnolotnie, oczekują pewnie zmartwychwstania. tu my żyjemy w sobie. Tak celowo chciałam, żebyśmy w tym czasie świętowania, żebyśmy pomyśleli też, żeby nasza wyobraźnia jakoś tak się troszeczkę poszerzyła o te przestrzenie, te wymiary ludzkiego jakiegoś cierpienia, osamotnienia, bólu.
Chcę też jeszcze to powiedzieć właśnie z księdzem Marcinem Niesporkiem. Bardzo często sobie powtarzamy te zdania. W ogóle jak gdyby ta misja, którą otrzymaliśmy też od księdza arcybiskupa, że posłał w dwójkę, tak jak apostołów, po dwóch. Tak. To jest bardzo piękna pedagogia Pana Jezusa, że to
biblijne,
nie w pojedynkę, tak, ale w dwie osoby. To można by wiele o tej współpracy w dwójkę tutaj mówić. Ale często sobie właśnie to mówimy też, że nasza posługa ma bardzo głęboki sens. To znaczy, że my czujemy też, to coś tam nas czuje do tego szpitala, bo wiemy, że ludzie chcą, bardzo, bardzo się cieszą z tej naszej obecności. Jak nigdy może wcześniej, teraz ta obecność kapłana, kapelana szpitalnego przy łóżku chorego jest niezwykle potrzebna.
Tak, dziękuję bardzo za to, co do tej pory, drodzy Państwo, rozmawiamy z księdzem doktorem Wojciechem Bartoszkiem, duszpasterzem apostolstwa chorych, równocześnie dyrektorem apostolstwa chorych oraz kapelanem w szpitalu tymczasowym w Katowicach. Tam w Katowicach wiemy, że jest też bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o ilość osób zakażonych. Myślmy o sobie wzajemnie, proszę Państwa. Teraz zapraszam Państwa, jeżeli zechcą Państwo rozmawiać tu z księdzem Wojciechem, ze mną, z ojcem Grzegorzem, to zapraszam do rozmowy. Może mniej składania życzeń, ale może w Państwu wzbudza się jakaś refleksja pod wpływem tego, co usłyszeliśmy do tej pory. I w ogóle refleksja związana z przeżyciem, osobistym przeżyciem zmartwychwstania, bo taką mam nadzieję, że co roku odkrywamy coś jeszcze w tym fakcie zmartwychwstania. Ja jakoś co roku doszukuję się jakiejś nowej myśli, nowego światła, nowego wezwania. Mam nadzieję, że wielu z nas tak przeżywa ten czas. Drodzy Państwo, nasze telefony 556 to numer kierunkowy, 655 23 55 i 655 23 56, Polska Północna i Południowa. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Można też z USA i Kanady zadzwonić do nas, chociaż tam jest chyba noc, dopiero wczesny ranek. Z USA i Kanady 011 48 56. Przypomnę, że gościem naszym jest ksiądz Wojciech Bartoszek.
Halleluja, laula. Halleluja, Yeshirukula. הלב מלא והמון תודה, והולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה שעוד לא היה. הללויה,
הללויה.
chciałoby się słuchać dalej i śpiewać Alleluja, ale obowiązek. Odbieramy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Czy ksiądz, który jest w szpitalu, nie mógłby... Prosiłbym, żeby powiedział parę słów no właśnie na temat choroby może i przechodzenia tej choroby, bo wiele ludzi lekceważy sobie, zwłaszcza też w Katowicach i to w średnim wieku. No młodzi również. Maski na brodzie, albo nos zawsze odkryty. Jeden na drugi, blisko stoi drugiego, też się zdarza, pomimo, nie wszędzie, ale są takie wypadki.
Tak.
Więc po prostu, żeby sobie nie lekceważyć tego i na pewno jak usłyszą głos kapelana, który jest w szpitalu,
w środku samym, tak.
Lepiej zrozumieją. Tak. Sytuację, która istnieje.
Dziękuję panu bardzo. To bardzo, bardzo dobra myśl. Dziękujemy panu i pozdrawiamy. Proszę księdza.
To, co te trzy wezwania, one są stale przypominane. Dystans, maseczki i dezynfekcja. To przypominając te trzy zasady, to chcę wspomnieć o tym właśnie z tego doświadczenia, to co jakoś szczególnie gdzieś tutaj no, uderza w szpitalu, to coraz to młodszy wiek pacjentów. Coraz to młodszy wiek pacjentów, którzy są przyjmowani na oddział intensywnej opieki medycznej. To jest wielka też umieralność tych pacjentów, którzy są na oddziale intensywnej opieki medycznej. To nie jest, nie mówię, to nie jest forma jakiegoś takiego dramatyzowania, o czym teraz mówię.
I straszenia.
Ale właśnie tak. Ku przestrodze. Ku przestrodze, bo wielokrotnie pacjenci w szpitalu to mówili, że sobie nie zdawali sprawy z tego, że to tak działa i tak to wygląda, a przebieg tej choroby jest no bardzo, w niektórych przypadkach bardzo trudny. Oczywiście nie wszyscy, dzięki Bogu, część pacjentów to lżej przechodzi. Niemniej to zdecydowana większość na oddziale wewnętrznym przechodzi to no, w trudny sposób. Trudny sposób, no, a najtrudniejszym momentem jest przejście z oddziału wewnętrznego na oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie jest wprowadzany pacjent w stan śpiączki farmakologicznej. Więc to, co teraz właściwie tak staram się jakoś powiedzieć, to ku przestrodze, ku temu, by stosować te trzy główne zasady. Dystans, jeśli nie musimy się spotykać, to ograniczmy te spotkanie. Założenie zawsze maseczki, no i częsta dezynfekcja.
Tak, dziękuję bardzo. Następny telefon, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No ja właśnie przeżyłam koronawirusa w rodzinie. Przeżywam to dalej i sama jestem też w domu. No, choruję, ale na co innego choruję. I tak przeżywam. Należę też do apostolstwa chorych. I tak mi ciężko trochę, że takie święta ani do kościoła, ani nic. Że tylko się modlę w domu. I tak nie mogę tego przeżyć. Tej choroby u osoby, która chorowała i zmarła niestety na koronawirusa. I to już 2 miesiące jeszcze nie mogę do siebie dojść po prostu. Ciężko mi to wszystko przetrwać i samotność, same święta w domu muszę siedzieć. Nawet mówię, do kościoła nawet nie mogę iść. A do apostolstwa chorych też należę. I chciałam pozdrowić. Aż mi zapchało trochę.
Księdza Wojciecha zapewne, tak.
Nie, dyrektor Bartoszek.
Tak, tak.
No, to pozdrawiam mocno i życzę tylko zdrowia przede wszystkim. No i wszystkiego dobrego życzę dla wszystkich, dla całego Radia Maryja. Bo jest ze mną Radio Maryja cały czas po prostu.
Dziękujemy pani serdecznie i dziękuję, że pani zatelefonowała. Proszę księdza, co można pani powiedzieć?
Bardzo dziękuję, że pani też zabrała głos, zadzwoniła. To te przeżycie takiej no, trudności, cierpienia, także tego psychicznego znowu cierpienia i duchowego związanego z tym takim doświadczeniem izolacji, tej niemożności kontaktowania się, takiego bezpośredniego, niemożliwości uczestniczenia może we mszy świętej. Więc to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, aby próbować te rozmowy telefonicznie także podejmować i tym bardzo częstym bólem także i pacjentów tam w szpitalu jest to, gdy dowiadują się także, że nie tylko oni, ale także i inni z rodziny przeżywają to cierpienie. A jeszcze wielkim bólem jest rozstanie się tych na przykład małżonków, gdy jeden jest w jednym szpitalu, drugi w drugim szpitalu i w drugim szpitalu na przykład małżonek umiera. I ten, który jest w szpitalu na przykład w Katowicach, nie jest też nie ma możliwości uczestniczenia w pogrzebie współmałżonka. Ale też tu znam też te historie tak, że to też znowu rodzina w jakiś taki intuicyjny sposób tutaj działa, że łączy się telefonicznie z kimś z rodziców właśnie, który jest w szpitalu przed pogrzebem i codziennie odmawiają wspólnie telefonicznie różaniec za współmałżonka.
Za zmarłą osobę, tak.
A też jakby to cała to gdyby paradoks tej sytuacji epidemii jest taki, że niektórzy pacjenci, nie mówię wielu, ale niektórzy pacjenci sami to mówią, że oni przez dłuższy czas z racji epidemii nie byli w stanie przyjąć Komunii Świętej, a jakoś paradoksalnie mają tę możliwość przyjęcia komunii no właśnie w szpitalu tymczasowym. A jeszcze jedna, pamiętam, pacjentka, która mówiła, że też no, próbowała, izolowała się, a mimo to zachorowała i na OIOM-ie miała możliwość po dłuższym czasie przyjęcia Komunii Świętej.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Ja mogę mówić?
Tak, może pani mówić.
Szczęść Boże wszystkim obecnym i słuchającym. Szczęść Boże. Taką chcę wnieść.
Gdyby pani powiedziała swoje imię, ja zapraszam,
tak,
żeby mówić. Słucham?
Jeszcze. Elżbieta Krublina.
Witamy pani Elżbieta.
Chciałabym taką wnieść propozycję, abyśmy się zwrócili do Ojca Świętego, aby w dniu, właściwie w Niedzielę Miłosierdzia, cały świat o tej samej godzinie tą modlitwę do Boga wniósł o ustanie pandemii. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że my się modlimy wszyscy, ale może ten jednogłośny, że tak powiem, sposób wypowiedzenia naszej prośby byłby taki znaczący. Jednak jest to Niedziela Miłosierdzia, a naprawdę to wszystko ma rozmiary ogromne, tym bardziej, że nierozwagi ludzkiej brakuje. To tylko chciałam tyle powiedzieć na marginesie swoich doświadczeń, o których już nie chcę mówić.
Ale może pani powiedzieć, dzisiaj jest taki czas, że można mówić, dzisiaj nie będę pośpieszała telefonów,
to znaczy,
tak
ja
jak zwykle.
Ja wnoszę konsekwencje właśnie tego, że niby wszyscy są skupieni na pandemii, a przy okazji inne choroby czy objawy, także trudne, niebezpieczne, są maksymalnie lekceważone. Doznaję tego od sierpnia tego roku. Nie chcę wymieniać kliniki w Lublinie i osób imiennie, ale naprawdę jest to okrutne. Ja nie jestem przez 3 miesiące zdiagnozowana, mam bardzo trudne objawy. Nie będę mówiła o szczegółach, mam ogromny żal, bo lekarze nie są wszyscy zajęci pandemią, a równocześnie lekceważą, zwłaszcza nas starszych. Właśnie w tej chwili miał do mnie przyjść ksiądz, odwołał swoją wizytę i nastąpiła taka reakcja, że ja tylko mogę leżeć. Nie będę o szczegółach mówiła. Coś dzieje się strasznego w lecznictwie. To wygląda po prostu na to, że jakby komuś zależało na wywaleniu całego naszego w tej chwili aktualnego porządku rządowego przez takie właśnie traktowanie pacjentów z okazji pandemii. Nie posądzam, ale mówię, operuję i opieram się na faktach swojej własnej, że tak powiem, biografii od sierpnia. Tak. Jest coś okrutnego. Przepraszam, że o tym mówię, ale...
Nie, no, proszę pani, nie, jeżeli pani jest przekonana, że mówi pani prawdziwie, to tak. Dlaczego przepraszać? Zobaczymy, co ksiądz odpowie na to.
Tak. Jest naprawdę coś strasznego, proszę państwa. Jak można do ludzi się tak odnosić? Odwraca się uwagę od istotnych objawów, a chce się człowiekowi mówić na przykład depresję. Ja mówię, proszę księdza, proszę pana, panie doktorze, przecież ja takie dowody bodaję moich zabiegów o to, żebym była przynajmniej zdiagnozowana, a zaczyna pan doktor ode mnie rozmowę na temat depresji, to neurolog, zamiast mówić o objawach neurologicznych ze mną. No, proszę państwa, to są naprawdę jakieś niebywałe sytuacje.
Ja mam nadzieję, pani Elżbieto, że to są jednostkowe przypadki.
Tylko że ja jestem w tym wieku, że takich osób jak ja jest więcej. Nas traktować. Ja musiałam napisać pismo odwoławcze do profesora neurologii, żeby taką oto historię dosłownie oddali przede mnie.
Często, no pani Elżbieto...
Ale proszę pani, tak, ja mówię proszę. O tym naprawdę, ja bym wysłała do was pisma, które ja od sierpnia wysyłam do lekarzy, błagających o prostą sprawę. No coś niebywałego, co się dzieje. Ja mówię o Lublinie, więc może rzeczywiście w innych miastach jest inaczej. Wie pani, ja już nawet nie chcę więcej mówić, bo ja mówię to z wielkim żalem.
Tak, dziękuję. Wypowiedziała pani to, ten swój ból, żal. Ja myślę, że wtedy, kiedy nas dotyka taka sytuacja, to mamy taką tendencję generalizowania. Proszę księdza, co można pani jakoś, jak można się odnieść do tych słów?
Nie jestem pracownikiem służby zdrowia, bardziej od strony duszpasterstwa chorych mogę kilka słów tutaj powiedzieć. Niemniej znowu z tego, co widzę,
właśnie.
To też mam oczywiście kontakt z innymi, zwłaszcza z środowiskiem hospicyjnym. Te zdania się tutaj też powtarzają o tym, że epidemia powoduje to, że nie są diagnozowani pacjenci w innych chorobach. Wynika to z tego, że jak gdyby ten ręce do pracy służby zdrowia są bardziej kierowane w te jednostki szpitalne, gdzie jest COVID. Jest tyle zakażeń, że wiele szpitali po prostu musi zmieniać profil na profil COVID-owy. I z racji tego nie ma leczenia innych chorób. Niemniej ten problem istnieje, jak najbardziej. Jest obecny.
Ojej, to smutna konstatacja. No ale dobrze, że ona też jakoś tak wybrzmiała na antenie. Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Imier z Krakowa się kłania. Serdecznie pozdrawiam panią redaktor, ojca prowadzącego księdza. Chciałem spojrzeć na to zjawisko właśnie tej choroby. I to jest coś takiego, jest brak takiej profilaktyki odpornościowej. Immunologia tu jest zaniedbana. Patrzę właśnie na ulicach, alkohol sprzedawany jest całą dobę. To powoduje odporność. Ludzie się mogą zarażać w ten sposób. Następnie nieodpowiednie odżywianie. To jest ta profilaktyka, niedopuszczenie do tej choroby. Czyli tu musimy dbać o immunologię, odporność. Ograniczenie słodyczy. Widzimy to. Więc 24 godziny na dobę sprzedawany alkohol. Te osoby mogą też przez swoje osłabienie immunologiczne, odporności mogą przekazywać tę chorobę. I właśnie tutaj jest bardzo ważna ta rzecz, żeby o tym pamiętać. No, w tej chwili jest wszystko się centruje wokół wirusa i chorych, ale masa osób nie ma dostępu też do lekarzy pierwszego kontaktu.
To już mówiliśmy
serdecznie
o tym.
Pozdrawiam panią redaktor. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę księdza.
Do tego, co pan powiedział, słuszne uwagi, dodam jeszcze tą, wydaje mi się, zasadniczą drogę zabezpieczenia się przed wirusem, no to jest przyjęcie szczepionki. I tu jest, myślę, pocieszająca myśl, iż wiek pacjentów, jak wspomniałem, spada. To znaczy, że pamiętam z czasów grudzień, styczeń, zdecydowana większość pacjentów były to osoby starsze.
Starsze, tak.
A teraz ten wiek spada.
Znaczy, dlatego, że osoby starsze są już po szczepieniach.
Bo ten wirus też, tutaj mówi się o tym, no ten, w tej wersji angielskiej, on ma jakieś takie bardziej szybsze działanie. Niemniej pacjentów w wieku starszym jest mniej. Co to znaczy, że ci starsi, którzy są już zaszczepieni, większość tej populacji, ta odporność wzrasta. Przy czym też cały czas trzeba uważać, jeśli ktoś dopiero jest po pierwszej szczepionce, też żeby cały czas jeszcze pilnował siebie, bo niestety też zdarzają się zakażenia po przyjęciu pierwszej szczepionki.
I myślę, proszę księdza, tu od razu dodam, nawet jeżeli jesteśmy już po drugiej dawce, tak jak ja też, to nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z tych zasad, prawda? Maseczka, dystans, dezynfekcja, prawda? Nie kontaktowanie się w sytuacjach, kiedy nie jest to konieczne, prawda?
Oczywiście.
No, trzeba przetrwać jakoś, no trzeba zacisnąć zęby i jakoś, no i też być odpowiedzialnym nie tylko za siebie, ale za innych.
Przecież. Dokładnie tak, bo tu jest takie myślenie czasami bardziej o sobie tutaj, a to jest nie tylko myślenie o sobie, bo zwłaszcza młodsze pokolenie może przynieść sobie wirusa do domu i zakazić innych. Młodsze pokolenie może bardziej przejść to bezobjawowo, ale inni się mogą zakazić. To się zdarza, często się tak w taki sposób zdarza, więc to jest myślenie nie tylko o sobie, to jest myślenie o innych, o bliskich.
Tak, to, że jestem już po szczepieniach, to nie znaczy, że już mogę żyć tak jak przedtem. Pamiętajmy o tym. Ojciec odbiera następny telefon, ale chyba nie jest na temat. Proszę księdza, przypomnę może radiosłuchaczom, że jest teraz godzina 13:44 i przypomnę, że gościem naszym jest ksiądz dr Wojciech Bartoszek, dyrektor apostolstwa chorych, duszpasterz apostolstwa chorych oraz obecnie kapelan szpitala tymczasowego w Katowicach. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Pani Barbara?
Tak, słuchamy panią.
I nazywam się Teresa, dzwonię z Warszawy.
Witamy panią Teresę.
Jestem starszą osobą. Tak? Jak ktoś mówi, zrobię wszystko, żeby nie zachorować. Ale do lekarza, żeby przyjść do lekarza, to jest marzenie ściętej głowy. Teraz nie ma lekarzy. Jacy lekarze? Dzieci lekarze są. Jak... Niech się pani położy. Czy pani chodzi? Niech się pani położy, niech pani leży. W ogóle no nie zbada, nic. Ciśnienia nie zmierzy, nic. Kompletnie. Lekarzy nie ma. A dlaczego nie ma lekarzy? Dlatego, że na medycynę przyjmowani tylko są swoi znajomi, kandydaci. Nie przyjmowani są ci, co mają talent, co by chcieli naprawdę leczyć. To raz. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, taka jest różnica między żołnierzem a lekarzem. Taka jest różnica. Lekarz przysięga i żołnierz przysięga, że nie może zejść ze stanowiska, bo jak nie, to stanie przed sądem wojskowym. A dlaczego lekarz? A nasz premier zdjął odpowiedzialność z lekarzy, podwyższył im pensję i zdjął odpowiedzialność. Za nic nie odpowiadają, nic nie robią. Co się dzieje w takim świecie? To chcą nas wykończyć wszystkich po kolei. Co to za lekarze? Ja muszę iść do lekarza prywatnego. A skąd ja wezmę na lekarza prywatnego? Skąd? Jak ja ledwie koniec z końcem wiążę. Lekarstwa są takie drogie, że nie raz w ogóle ich nie wykupuję. Tak, dziękuję tylko Bogu, bo się modlę tylko dzięki Mateńce Przynajświętszej, że jeszcze żyję. Ona tylko ma opiekę nade mną, nigdy więcej na tym świecie. A to wszystko jest, dąży się do jednego, żeby nas zniszczyć.
Pani Tereso.
Albo te szczepionki.
Halo?
A te szczepionki dają. Kiedy wirus się zmienia w każdym momencie.
Pani Tereso, ja myślę, że wypowiedziała pani tak dużo takich trudnych swoich myśli. Myślę, że niektóre są, no powiedziałabym, niesprawiedliwe, szczególnie te, które dotyczą jednak lekarzy. Popatrzmy, jak długo trwa pandemia, jak bardzo lekarze są obciążeni. Sama znam lekarzy, którzy są już u kresu wytrzymałości. Proszę księdza.
Po przyjęciu Komunii Świętej i sakramentów często chorym w szpitalu mówię takie zdanie. Teraz Pani ma w sercu Boga. To jest Pani to najważniejszy dar. Pani jest w rękach Boga i dobrych lekarzy. Zawsze dodaje, jak gdyby te działanie Boga także się dokonuje przez zwyczajny sposób, przez działanie właśnie służby zdrowia. A to mogę powiedzieć od początku właśnie istnienia tego szpitala tymczasowego, jak wielkie grono pracowników służby zdrowia jest zaangażowany właśnie w tą pracę. Często niektórzy pracownicy muszą być w dwóch albo może i trzech placówkach pracować. Bardziej w kategoriach mówię, powinności, bo taka jest sytuacja. I tu można naprawdę pewno te problemy, które pani tutaj podjęła w rozmowie się, one oczywiście się dokonują, ale równocześnie chcę zaświadczyć o tym, czego jestem świadkiem, co widzę, mianowicie tej wielkiej pomocy wielkiego grona pracowników służby zdrowia wobec chorych. Bez tych pracowników to byśmy nie byli w stanie przejść tej epidemii.
Wspomnijmy również o tym, że wielu pracowników również zmarło służąc osobom chorym na COVID, więc to też pamiętajmy o tym. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Gliwic.
Witam.
Ja chciałbym się krótko wypowiedzieć w temacie apostolstwa chorych, a tak naprawdę w przypadku w odniesieniu do bardzo konkretnej posługi. Ja jestem szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej i pamiętam, jak było przed rozpoczęciem pandemii, że jako szafarz nadzwyczajny szedłem z tym sakramentem Eucharystii do chorych, do domów, zawsze i tylko i wyłącznie do tych chorych, którzy taką potrzebę mieli, taką potrzebę zgłaszali w parafii. Kiedy rozpoczęła się pandemia, chyba we wszystkich diecezjach zawieszono posługę szafarzy nadzwyczajnych. Mogliśmy oczywiście udzielać Komunii Świętej podczas mszy, natomiast nie mogliśmy już z oczywistych względów roznosić komunii i udzielać Pana Jezusa chorym w domach na przykład, czy w hospicjach. Natomiast ta pandemia już trwa. Trwa długo i tutaj bym, jeśli mogę, to chętnie bym poznał stanowisko szanownego księdza gościa tej audycji i ewentualnie być może zaapelował do biskupów, zwłaszcza do biskupów ordynariuszy, być może nawet do komisji episkopatu, żeby może jakoś ujednolicić te zasady w okresie pandemii, bo wiem, że już obecnie są diecezje, w których szafarze nadzwyczajni, jakby to zawieszenie ich posługi już zostało cofnięte i chodzą i komunikują wśród chorych, między innymi w domach, a są diecezje, tak jak na przykład diecezja Gliwicka, gdzie nadal szafarze nie mogą tego czynić. Ja nie ukrywam, że z jednej strony mnie jako szafarzowi bardzo tego brakuje, ale mam też kontakt na przykład z kilkoma chorymi, do których
pan
przed
docieram,
pandemią
tak.
chodziłem, dokładnie. Mam oczywiście tylko ten kontakt telefoniczny i wiele z tych osób nadal chciałoby przyjmować. Więc gdzieś tam te obostrzenia są, ale jak słuchamy zaleceń sanepidu, to tam jest wyraźnie powiedziane, że tak naprawdę do tego potencjalnego zakażenia dochodzi przy kontakcie przynajmniej 15-minutowym, bez maseczki. No, można przyjść z tym Panem Jezusem do chorego i ten kontakt ograniczyć naprawdę, naprawdę do minimum. Ja sam w tej chwili mam domowników chorych na koronawirusa w okresie izolacji. Jestem jedyny w domu, który nie ma izolacji, no bo gdzieś tam jestem, mieszkam w tym samym budynku, ale jakby na odrębnej kondygnacji. I nie ukrywam, że nawet w okresie Triduum Paschalnego codziennie uczestniczyłem w liturgii, codziennie brałem Pana Jezusa i szedłem z tym Panem Jezusem do domowników, pytając się oczywiście księdza, jak mam tej komunii udzielić, skoro nie powinienem mieć tego kontaktu bezpośredniego, a z drugiej strony nie wolno mi przecież Pana Jezusa komukolwiek innemu powierzyć. I usłyszałem bardzo mądrą radę. Połóż, Krzysztof, ten opłatek, tą Eucharystię na talerzyk i podaj talerzyk, żeby ta osoba chora sama sobie Pana Jezusa z talerzyka wzięła. I faktycznie modlitwa odbywała się na odległość i tak też udzielałem komunii. Więc są, naprawdę są sposoby, że można tą komunię udzielić w sposób bezpieczny, tak dla szafarza, jak i dla osoby chorej. I jeśli byłaby taka możliwość, żeby jakoś to nawet ujednolicić, bo mówię, no w diecezji gliwickiej akurat ta posługa szafarzy jest zawieszona, ale w archidiecezji katowickiej wręcz przeciwnie, tam szafarze, z tego co wiem, z tego co rozmawiałem, nadal posługują i chodzą i komunikują wśród chorych, więc gdyby można jakoś było tak też posłuchać stanowiska księdza, czy ewentualnie tego rodzaju apel również by poparł. Mam nadzieję, że też i biskupi ordynariusze słuchają tej audycji i może też przynajmniej zechcieliby
Panie
rozważyć.
Panie Krzysztofie, usłyszeliśmy, już jest mało czasu, pozwólmy księdzu odpowiedzieć.
Tak,
bardzo
oczywiście. Oczywiście.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. To jest również problem, który ja jakoś tak nie mogę nad nim przejść do porządku, bo też mam takie doświadczenia i wydaje mi się, że w kościele kapłan może udzielić, nawet jak jest mało kapłanów, może udzielić Eucharystii, komunii, natomiast na zewnątrz szafarz jest potrzebny. Proszę księdza.
Bardzo dobre pytania pana Krzysztofa. We wrześniu mieliśmy spotkanie kapelanów szpitalnych w Katowicach. Tam wybrzmiało pewna droga, która powinna nam przyświecać w duszpasterstwie. Mianowicie maksymalne otwarcie się na duszpasterstwo, także czy zwłaszcza na duszpasterstwo chorych, przy maksymalnym zabezpieczeniu się.
Tak.
To zabezpieczenie, wiadomo, w szpitalu covidowym ono dotyczy i poziomu szczepionki, i poziomu kombinezonów, i innych. Nie trzeba sobie tłumaczyć te kwestie zewnętrzne wejścia na oddział covidowy. Ale to samo dotyczy zabezpieczania się przy duszpasterstwie. Kolejna myśl, że w czasie epidemii najważniejsze są, jest istota w chrześcijaństwie. Nie są teraz ważne jakieś nabożeństwa. Z całym szacunkiem do wszelkich form pobożnościowych.
I tradycji, tak, potrzeb, tak.
Sakramenty święte, czyli właśnie komunia święta, o której Pan mówi, czy sakrament spowiedzi świętej, którą sprawuje kapłan. Krótko odpowiadając na to pytanie, czy można ujednolicić te rozporządzenia w diecezjach, odpowiedź jest nie, nie można ujednolicić, bo to zależy od sytuacji epidemicznej danego regionu. Właśnie u nas na Śląsku, czy Katowice, czy Gliwice, tych zakażeń jest tak dużo, że potrzeba większych rygorów sanitarnych niż w innych części Polski, gdzie tych rygorów aż tak wielkich może nie trzeba, jak w tych miejscach, gdzie jest najwięcej zakażeń. Gdy nie pracowałem w szpitalu covidowym, przed grudniem chodziłem właśnie z komunią świętą do chorych i też proponowaliśmy pewną metodę jako księżom, najpierw zacznijmy od poziomu księży, a później też do szafarzy, że nie tak jak zwyczajowo to bywało w pierwszą piątek, pierwszą sobotę, gdy jest tych chorych więcej, czyli 20, 30 czy 40 może, bo wtedy jest możliwość właśnie zakażania się przy takiej dużej ilości przejścia od jednego do drugiego chorego.
Tak.
Ale by rozłożyć te odwiedziny chorych
na dłuższy czas. Tak.
Codziennie oczywiście. Dwóch chorych, trzech chorych. Tak. I też właśnie krótkie, z maksymalnym zabezpieczeniem się, za każdym razem zmiana rękawiczek, oczywiście maseczka, oczywiście płyn dezynfekcyjny. Tak. Tu jest komunia święta, ale tu jest też pytanie właśnie o posługę szafarzy, ale tu też właśnie często chorzy proszą o sakrament spowiedzi, więc to tym bardziej dotyczy to kapłanów, aby właśnie tę posługę podejmowali, ale z tymi maksymalnymi zabezpieczeniami, rygorami sanitarnymi, ale ostatecznie właśnie odczytujemy, czytamy właśnie, jakie te zasady w danych diecezjach obowiązują i staramy się do nich dostosować. I można podsuwać pewne pomysły także tym, którzy tworzą te zasady, jak udoskonalić je.
Tylko, ale przede wszystkim, proszę księdza, trzeba...
To droga jakaś ujednolicona w całej Polsce, tak. W całym kościele w Polsce.
Ja wchodzę, tak, bo już musimy kończyć, ale przede wszystkim potrzeba wyobraźni, zobaczenia, że jest ten olbrzymi głód Eucharystii. Proszę księdza, dziękuję bardzo serdecznie. Już niestety kończy się nasze spotkanie. Dziękuję księdzu za obecność, za to, że po tym trudnym doświadczeniu posługi w szpitalu zechciał ksiądz z nami również rozmawiać. Życzę i wszystkim księdzu, i wszystkim, i mnie jakoś tak, jak przeczytałam wiele lat temu taką starą antyfonę, zmartwychwstałem i zawsze jestem z wami, starożytną nawet, nie starą, starożytną antyfonę, zmartwychwstałem i zawsze jestem z wami, to jakoś mnie to napawa mnie nadzieją, te słowa napawają mnie nadzieją, że Chrystus jest zawsze i tego życzę.
Bardzo, bardzo dziękuję i też chciałbym skierować słowa do chorych, tych, którzy słuchają nas, zwłaszcza do członków Apostolstwa Chorych. Bardzo wam dziękuję za waszą modlitwę, za wasze ofiarowanie, cierpienie za Kościół. To są autentyczne fundamenty Kościoła, całej wspólnoty naszej i życzę wielu łask Bożych, nadziei płynącej od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże i życzę dużo łask Bożych, proszę księdza, i błogosławieństwa na wszystko. Szczęść Boże. Naszym gościem był ksiądz Wojciech Bartoszek, duszpasterz, dyrektor Apostolstwa Chorych oraz obecnie kapelan szpitala tymczasowego w Katowicach. Dziękuję jeszcze raz ojcu, również Grzegorzowi, wszystkim państwu, którzy słuchali tej audycji i włączali się w tę audycję. Życzę tej świadomości, że Chrystus zmartwychwstał i jest z nami, poprzedza nas po prostu i stara. Chce nam pomagać, ale potrzeba, abyśmy do Niego się odwoływali i róbmy to. Szczęść Boże Państwu, mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Żegna się Barbara Momot.